kluczowy temat.
Dzień dobry, Krystyna Wrzeńska-Gorgolewska. Dzisiaj w kluczowym temacie gościem jest Stanisław Michalkiewicz, prawnik, publicysta, opozycjonista antykomunistyczny, który w 1987 roku był współzałożycielem Unii Polityki Realnej, na której czele stanął wtedy Janusz Korwin-Mikke. Lider partii Wolność, właśnie Janusz Korwin-Mikke, prezes Ruchu Narodowego Robert Winnicki poinformowali, że tworzą koalicję w wyborach do Parlamentu Europejskiego, która będzie startowała z jednoznacznie eurosceptycznym przekazem. Mamy jeden wspólny punkt programowy. Do diabła z Unią Europejską, oświadczył Korwin-Mikke.
Proszę pani, no rzeczywiście jest to pewien problem polityczny związany z suwerennością państwa polskiego, dlatego że wspólnoty europejskie pierwotnie funkcjonowały według formuły konfederacji, to znaczy związku państw. Traktat z Maastricht, który wszedł w życie w 1993 roku, zmienił tę formułę o 180 stopni. Odszedł od formuły konfederacji ku formule federacji, czyli państwa związkowego. I budowa tego państwa postępuje. W rezultacie rozbudowy struktur państwa pod nazwą Unia Europejska, kraje uczestniczące, czy kraje członkowskie systematycznie tracą ogromne kawały suwerenności. Myślę, że ta sytuacja budzi coraz większe obawy.
Pod takimi hasłami między innymi szedł też tegoroczny Marsz Niepodległości.
No całkiem słusznie, bo jeżeli nasza złota pani, czyli kanclerz Angela Merkel, oświadcza otwartym tekstem, że kraje członkowskie powinny zrezygnować z suwerenności państwowej, no to właściwie już wszystko zostało powiedziane. To znaczy nie wszystko. Kropką nad i jest propozycja utworzenia armii europejskiej, europejskich sił zbrojnych niezależnych od NATO.
Generalnie o polexit oskarża się cały czas PiS, a prezes Kaczyński mówi wielokrotnie, to kłamstwo, kłamstwo, powtarzam, że to kłamstwo, że PiS chce polexitu, tego w cudzysłowie polexitu.
PiS nie chce polexitu. PiS, przypominam, że PiS głosował w 2003 roku za akcesją do Unii Europejskiej, za traktatem akcesyjnym. W 2008 roku, 1 kwietnia, Prawo i Sprawiedliwość, podobnie jak Platforma Obywatelska, głosowały za upoważnieniem prezydenta do ratyfikacji traktatu lizbońskiego. Więc w tych sprawach rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość ma dokładnie taką samą opinię i miało i ma taką samą opinię jak Platforma Obywatelska. Platforma Obywatelska, myślę, że celowo oskarża Prawo i Sprawiedliwość o jakieś takie ukryte zamiary polexitu, żeby no, dołożyć paliwa do tej politycznej wojny, bo właściwie Platforma Obywatelska charakteryzuje się bezradnością programową taką, tylko całe funkcjonowanie PO oparte jest na negacji PiS-u. No i teraz no, trzeba tego przeciwnika politycznego tak odmalować czarnymi barwami, jeszcze i to dołożyć. Ale to nieprawda. Ja rzadko się zgadzam z Jarosławem Kaczyńskim, ale tutaj się zgadzam z nim, że Prawo i Sprawiedliwość wcale nie chce żadnego polexitu. Te oskarżenia są fałszywe.
Tego się nie spodziewałam, że redaktor Michalkiewicz będzie mówił tym samym głosem, co prezydent Andrzej Duda, bo właśnie prezydent Andrzej Duda mówi, że polexit staje się chyba jednym z najbardziej znanych elementów programu PO. Powtarzają to jak mantrę i wyraźnie prą w tym kierunku.
Dlatego, że PO nie jest w stanie wymyślić prochu, zwłaszcza pod obecnym kierownictwem. No i czepiają się brzytwy po prostu.
Panowie Winnicki i Janusz Korwin-Mikke razem się zebrali, żeby z tym eurosceptycznym przekazem wystąpić, ale zdaje się, że jednak troszeczkę mają inne cele. Obydwaj panowie, i Korwin, i Winnicki, chcą startować do Europarlamentu.
Przyszły rok jest rokiem wyborczym i do Europarlamentu, i do parlamentu polskiego. W związku z tym no, następują przetasowania na politycznej scenie. Nowoczesna właściwie jest wchłaniana w tej chwili przez Platformę Obywatelską. Pan Petru utworzył partię Teraz, tam z dwiema Joannami. Tą jedyną zaletą, być może, że jedyną, jest to, że ta partia się może rozmnażać, więc może urosnąć w siłę. Z kolei powstaje nowa partia, Ruch Prawdziwej Europy. z panem Mirosławem Piotrowskim na czele. Widać wyraźnie, że jest przetasowanie. I dobrze się stało, moim zdaniem, że ta koalicja się tworzy. Dlatego, że Ruch Narodowy, podobnie jak wolnościowcy, to jest potencjalna alternatywa polityczna dla tego zabetonowanej sceny politycznej przez Prawo i Sprawiedliwość i Platformę Obywatelską, czyli tak zwany PO-PiS.
Takim ruchem miał być Kukiz 15.
Pan Paweł Kukiz, który wystartował i takim bardzo efektownie wystartował do polityki na fali antysystemowości, czyli sprzeciwu wobec establishmentu, uważałem, że jeżeli jemu się uda nałożyć na tę antysystemowość jakiś taki sensowny program polityczny, to może się stać zjawiskiem trwałym na polskiej scenie i nawet pożytecznym. No ale mu się nie udało, w związku z tym zaczynają się procesy rozpadowe.
Może jednak Ruchowi Narodowemu byłoby troszeczkę bliżej do PiSu, bo Winnicki tutaj deklaruje, że chce się przeciwstawić dyktatowi. Oferuje taki pogląd, że to nie Unia Europejska i Bruksela powinny dyktować, jak ma wyglądać życie i prawo w Polsce, ale Polacy. Podobnie prezes Kaczyński mówi, że musimy przestrzegać europejskiego prawa. Będziemy go przestrzegali, ale oczekujemy także, że władze Unii Europejskiej tego prawa będą przestrzegać i będą przestrzegać zasady równości. Dlaczego tutaj te dwa ruchy nie mogą jakoś się zbliżyć w tej
kwestii? Dlatego, że wie pani, Prawo i Sprawiedliwość i Ruch Narodowy to są potencjalni przeciwnicy.
W tym roku w jednym marszu niby szli.
Tak, ale no, w takim wymuszonym cokolwiek. To są przeciwnicy polityczni. Ruch Narodowy może się stać alternatywą dla Prawa i Sprawiedliwości, dlatego że właśnie, jak pani zauważyła, apeluje do mniej więcej tego samego wyborcy. I dlatego Prawo i Sprawiedliwość i Platforma Obywatelska mają identyczny interes polityczny przy tej tam wojnie, którą toczą, żeby ani z jednej strony, ani z drugiej nie pojawiła się polityczna alternatywa. Ruch Narodowy i wolnościowcy mogą stać się taką alternatywą. Czy się staną, no to się przekonamy, ale potencjalnie mogą się stać. Bo i to by oznaczało wpuszczenie świeżej krwi na polską scenę polityczną, która, co tu dużo mówić, jest trochę zatęchła.
No ale panie redaktorze, Janusz Korwin-Mikke o to, żeby być znaczącą siłą w polskiej polityce, to już zdaje się walczy ho, ho, ho. Jakoś...
Wie pani, no nie udaje mu się, to prawda, ale no... Warto podnieść jedną rzecz, że Korwin-Mikke, odkąd zaczął w polityce polskiej funkcjonować, a zaczął no co najmniej od lat 80., nie zmienił poglądów. To jest po prostu ewenement na polskiej scenie politycznej. Wydaje mi się, że warto takie rzeczy cenić, bo niezależnie od tego, czy osiąga sukces, czy nie, no to jest to polityk wyrazisty bardzo. I myślę, że takiej wyrazistości naszym umiłowanym przywódcom trochę brakuje, co się niestety przynosi szkodę państwu polskiemu.
Ale póki co Partia Wolność i Ruch Narodowy to są jednak mimo wszystko marginalne ugrupowania. Na scenie politycznej liczy się głównie PiS, no i PO. Dlaczego polexitem głównie PO rozgrywa?
Bo nie ma żadnego innego argumentu. Jeżeli Platforma Obywatelska, która najpierw jazgotała przeciwko na przykład sztandarowemu programowi Prawa i Sprawiedliwości 500+, no a teraz chce tam tylko modyfikować, to znaczy, że jest po prostu bezradną programowo. To jest typowa już partia schyłkowa, partia konsumująca, która nie ma żadnego pomysłu na państwo. No, oczekiwanie, że pan Grzegorz Schetyna będzie miał jakiś pomysł na państwo, to jest moim zdaniem założenie zuchwałe.
PiS nie pragnie polexitu, skoro absolutna większość Polaków chce Polski w Unii Europejskiej. PiS chce tylko, żeby Unia Europejska zmieniła się tak, by była przede wszystkim traktatem handlowym, tak pisze Marek Bejlin w Gazecie Wyborczej. Czy to jest w ogóle możliwe, żeby Unia Europejska wróciła do takiej swojej formy, gdzie stanie
obawiam się
głównie traktatem handlowym?
Obawiam się, że nie, chociaż akurat ja też rzadko się zgadzam z Gazetą Wyborczą, prawie nigdy. Natomiast wydaje mi się, że taki powrót do wspólnego rynku, na który został nałożony projekt polityczny potem w postaci Unii Europejskiej, byłby całkiem rozsądny i pożyteczny, ale obawiam się, że jest niemożliwy. Sprawy zaszły tak daleko, że Niemcy po prostu nie zrezygnują z budowy cesarstwa europejskiego. Czy czwartej Rzeszy, no powiedzmy.
Nie będę już dłużej pana redaktora namawiać na, w cudzysłowie, obgadywanie kolegów, bo myślę tutaj o Januszu Korwin-Mikke, ale zapytam o pana zdanie. Jest dla nas korzystny polexit, czy nie jest korzystny? Czy może lepiej ze środka Unii Europejskiej, z tych struktur jednak próbować coś tam zmienić? Jest wtedy piłka w grze, jesteśmy jednym z graczy, a tak
proszę
jesteśmy
pani,
poza.
Tak, no to tak się mówi, ale Polska w Unii Europejskiej ma bardzo niewiele do powiedzenia. I to już się przeżyliśmy na podstawie kilku takich doświadczeń bolesnych, że tak jest i tak będzie. Dlatego, że Unia Europejska, tak jak powiedziałem, po traktacie z Maastricht ewoluuje w kierunku Imperium Europejskiego, którego politycznym kierownikiem będą Niemcy, a nie żadna tam demokratyczna struktura. Niemcy najwyżej do spółki z Francją. Co oznacza, że Niemcy mogą położyć palec na atomowym cynglu francuskim i dlatego pomysł utworzenia wspólnej armii europejskiej budzi takie sprzeciwy w Stanach Zjednoczonych. Ale to jest osobna sprawa. Czy na przykład Brexit będzie korzystny dla Wielkiej Brytanii, czy nie? No to się okaże. I to będzie pewne doświadczenie, nie na szczurach, tylko na państwie. Moim zdaniem Wielka Brytania została wyciśnięta z Unii Europejskiej celowo. W Polsce jest zupełnie w innej sytuacji, bo Wielka Brytania leży na wyspie, ma broń jądrową, ma specjalne stosunki z Ameryką. To jest zupełnie inna sytuacja. Polska, tak jak powiedziałem, jest absolutnie nieprzygotowana, bo jeżeli się rozpada większa całość, powiedzmy Unia Europejska, to wtedy pierwszym pytaniem, pierwszą kwestią, która staje na tapecie, jest to, jakie granice będą miały części, które się z tej całości wyłonią. A jeśli nawet nie granice, to jaką pozycję wyjściową będą miały te części. Jestem pewien, że państwa mądre i silne będą próbowały wtedy wykorzystać tę sytuację kosztem państw głupszych i słabych. No i Polska niestety nie należy do państw mądrych i silnych, co widać. I w rezultacie taki ruch trzeba najpierw starannie przygotować.
No też Polacy nie chcą wyjścia z Unii Europejskiej. W opublikowanym teraz niedawno badaniu 66% nie chce wyjścia Polski z Unii Europejskiej, 17% chce, 17% nie wie.
Wie pani, bo ludzie myślą na przykład, że swoboda podróżowania po Europie wynika z faktu przynależności Polski do Unii Europejskiej. Ale tak przecież nie jest. To wynika z faktu utworzenia wspólnoty Schengen. I do Schengen należą państwa, które do Unii Europejskiej nie należą, na przykład Szwajcaria czy Norwegia, bo nie chcą. Ale one są w porozumieniu Schengen i ta swoboda podróżowania obejmuje również je. I Wielka Brytania, nawet jak nie będzie należała do Unii Europejskiej, to będzie, jeśli nie wystąpi ze wspólnoty Schengen, no to będzie do niej należała. I Polska też nie musi występować ze wspólnoty Schengen, nawet gdyby wystąpiła z Unii Europejskiej. Więc ludzie, po prostu nie wszyscy ludzie sobie zdają z tego sprawę. No i być może, że ten taki wynik to jest skutkiem tej nieświadomości.
Na koniec muszę zapytać o pana sławną, już kontrowersyjną wypowiedź dotyczącą wyroku sądu orzekającego karę dla Towarzystwa Chrystusowego za przestępstwo seksualne byłego zakonnika na nastoletniej dziewczynce. Strajk kobiet w Poznaniu organizuje protesty. Pana syn przeprasza za pana kontrowersyjne słowa. Pani Katarzyna, dziękuję za te przeprosiny. Sprawa jest załatwiona?
Ja, wie pani, to się wszystko odbywa poza mną. Mój syn jest 46-letnim dużym chłopczykiem. I ja nie mam wpływu na to, co on robi, nawet jak robi głupstwa. A wydaje mi się, że zrobił głupstwo.
Gościem kluczowego tematu był Stanisław Michalkiewicz. Dziękuję.
Dziękuję pani.
Kluczowy temat.